Drodzy bracia, w biskupiej kapłańskiej posłudze, drogie siostry zakonne, klerycy, wszyscy obecni tutaj w tej katedrze Matce Kościołów. Kiedy nawiedzamy bazylikę Zwiastowania Najświętszej Maryi Panny w Nazarecie, na ołtarzu zauważyć możemy taki napis w języku łacińskim. Verbum caro hic factum est. Słowo stało się ciałem tutaj. Trzeba to mocno podkreślić, bo dziś potrzebujemy duchowo pielgrzymować do miejsca, gdzie słowo wypowiadane przez Boga się spełnia, gdzie staje się ciałem, gdzie tego Bożego działania możemy doświadczyć. Pielgrzymujemy duchowo do miejsca, gdzie Pan Bóg wkroczył w dzieje ludzkości i gdzie spełniła się zapowiedź Pana Boga wypowiedziana po upadku pierwszych rodziców w raju. Usłyszeli wtedy słowa: wprowadza mnie przyjaźń pomiędzy ciebie a niewiastę, pomiędzy potomstwo twoje a potomstwo jej. Ono zmiażdży ci głowę. Dzisiaj chcemy prosić Boga, by unicestwił zło, które rozpanuszyło się na świecie i które stało się bezczelne, pewne siebie, i które drwi sobie ze wszystkiego i ze wszystkich. Kochani, może nam się wydawać, że dzisiejsza uroczystość kontrastuje z tym rokiem liturgicznym, jaki przeżywamy. W Kościele trwa okres Wielkiego Postu, który ma nas przygotować do świąt Zmartwychwstania Chrystusa. Tymczasem Ewangelia, którą czytamy i wydarzenia, które wspominamy, bardziej kojarzą nam się z Adwentem, z czasem przygotowania do Bożego Narodzenia. I jeśli mamy takie skojarzenia, jeśli tak to czujemy, że to może bardziej kojarzy się z Adwentem, to dobrze. Bo właśnie Adwent nazwany jest czasem oczekiwania, czasem nadziei. Od spotkania Maryi z aniołem Gabrielem i tego słowa tak, niech mi się stanie, wypowiedzianego przez Matkę Najświętszą, to słowo Boga weszło do naszego świata, weszło w naszą historię. Jednak ten świat musiał czekać jeszcze 9 miesięcy na to, aż to słowo się światu objawi. Aż świat to słowo zobaczy. Od zwiastowania 9 miesięcy do narodzenia Jezusa. To słowo wtedy się tam w grocie betlejemskiej się objawiło. Nie ulega wątpliwości, bracia i siostry, że trwamy w tym swoistego rodzaju adwencie. Czekamy. I czekamy z nadzieją, że Pan Bóg objawi swoją moc i że na ziemi zapanuje pokój, jakiego nikt inny dać nie może. Ale w dzisiejszą uroczystość, także za sprawą papieża Franciszka, pielgrzymujemy duchowo do Fatimy, gdzie w 1917 roku Matka Boża ukazała się małym dzieciom, by wezwać świat do pokuty i nawrócenia. I gdzie pada z ust Maryi prośba o to, by poświęcić Rosję jej niepokalanemu sercu. Wiemy, jak przekazały dzieci, Matka Boża miała powiedzieć: jeśli Rosja nawróci się, zapanuje pokój. Jeżeli nie, bezbożna propaganda rozszerzy swe błędne nauki po świecie, wywołując wojny i prześladowanie Kościoła. Z tych orędzi, jakie otrzymaliśmy, wynika, że Maryja wiele razy tę prośbę ponawiała, dodając, że jeśli Rosja się nie nawróci, Ojciec Święty będzie cierpiał, a wiele narodów zostanie zniszczonych. Właśnie tym wezwaniem, tymi słowami Maryi zainteresował się papież Jan Paweł II po zamachu, do jakiego doszło na placu Świętego Piotra 13 maja 1981 roku. Po opuszczeniu Polikliniki Gemelli poprosił o tekst objawień i powiedział: zrozumiałem, że jedyną drogą uniknięcia wojny, uratowania świata przed ateizmem jest nawrócenie Rosji zgodnie z fatimskim orędziem. Dlatego dziś tworzymy w całym chrześcijańskim świecie most, który łączy nasze miasta z Rzymem, który łączy nasze miasta z Nazaretem, który łączy nasze miasta z Fatimą. Taki most pomaga nam budować Słowo Boże, które czytamy. Pierwszą rzeczą, która może zwrócić uwagę czytelników Ewangelii, to nazwanie Nazaretu miastem. Słyszeliśmy, że Bóg posłał swojego anioła do miasta Nazaret. Niektórzy bibliści twierdzą, że święty Łukasz przypuszczalnie nigdy do Nazaretu nie dotarł. Bo gdyby tam był, gdyby zobaczył Nazaret, nie użyłby określenia miasto. Nazaret trudno było nazwać wsią. Trzeba powiedzieć to otwarcie, że Nazaret w tamtych czasach był co najmniej biedną, zapomnianą przez wszystkich osadą z kilkoma grotami, w których mieszkali ludzie. Tam w pobliżu były piękne miasta, na wiele wieków przed Jezusem odnotowane w dokumentach. Mamy historyczne dokumenty potwierdzające istnienie takiego miasta jak Megiddo już na początku trzeciego tysiąclecia przed naszą erą. Otoczono było murami obronnymi. Ludzie mieszkali w pięknych domach. Tam mieszkali bogaci, wykształceni ludzie, zamożni. Ale tego wszystkiego nie było w Nazarecie. O Nazarecie nie można tego było powiedzieć, że to miasto. Tutaj przed zwiastowaniem nic nigdy ważnego się nie wydarzyło. Stary Testament nie wspomina ani słowem o tym miejscu. Dlatego, kiedy ludzie widzieli Pana Jezusa, pytali, skąd u Niego taka mądrość? Przecież On z Nazaretu pochodzi. A Filip spotkał Natanaela i powiedział: znaleźliśmy Jezusa, syna Józefa, z Nazaretu. Ucieszył się bardzo, że mógł powiedzieć: znaleźliśmy Mesjasza. Jakiej odpowiedzi się doczekał? Co może być dobrego z Nazaretu? Nazaret był tak mały, tak niewiele znaczący, taki pogardzany, że nikt właściwie na tę osadę nie zwracał większej uwagi. I trzeba teraz nam się odnieść także do tego miasteczka o nazwie Fatima. Czy ktoś z nas usłyszałby o tej niewielkiej osadzie pośród gór w Portugalii, gdyby nie objawiła się Matka Boża? Źródła historyczne podają, że w 1917 roku większość mieszkańców tej wioski nie potrafiła ani pisać, ani czytać. Analfabeci. Pracowali na polach, zajmowali się wypasem owiec. To było mało znaczące miejsce. Dzisiaj powiedzielibyśmy, że to peryferie świata. Nikogo nie interesowała jakaś Fatima. A już na pewno o trojgu pastuszków nikt nigdy nie planował pisać książek. I moi kochani, właśnie takie miejsca jak Nazaret, jak Fatima, Pan Bóg wybiera, żeby przypomnieć wszystkim, że nie siła, nie ludzkie kalkulacje, nie władza i nie pieniądz, nie wojsko i nie przemoc rządzą światem i stanowią o wielkości. Do tej osady Nazaret, jak słyszeliśmy w Ewangelii, przychodzi Boży posłaniec i mówi do Maryi: bądź pozdrowiona, pełna łaski, Pan z Tobą. Maryja, słysząc te słowa, przestraszyła się, bo zdawała sobie sprawę z tego, że nie jest to takie normalne powitanie. Dla każdego, kto znał Stary Testament, to jedno zdanie przywoływało na myśl historię, która mogła przerazić młodą dziewczynę. Pan jest z Tobą. To są słowa z Księgi Sędziów skierowane do człowieka, który miał na imię Gedeon. Gedeon żył w czasach, kiedy Izrael był ciemiężony przez Madianitów. A on był w tym swoim domu, w tym, byśmy powiedzieli, tej swojej rodzinie. On był ostatni, najmniejszy, najmłodszy, najsłabszy. I kiedy mucił zboże, przyszedł do niego anioł i wypowiedział dokładnie te same słowa: Pan jest z Tobą. I jeszcze dodał: dzielny wojowniku. Bo anioł już wiedział, że Pan Bóg tak to wszystko zaplanował, że za krótki czas Gedeon poprowadzi ludzi na wojnę z Madianitem. On, który potrafił jedynie zboże mucić, według słów anioła, ma teraz zostać wodzem armii, która będzie walczyła z dobrze zorganizowanym wojskiem. Gedeon chciał się do tej walki przygotować jak najlepiej i zebrał ponad 30 tysięcy żołnierzy. Ale kiedy wyruszał na wojnę, Pan Bóg powiedział mu: zbyt liczny jest naród przy Tobie. Za dużo masz tego wojska. I sprawił, że Gedeon odesłał prawie wszystkich do domu i pozostawił przy sobie jedynie 300 mężczyzn. Kochani, kiedy czytamy tę historię, kiedy zaglądamy do Pisma Świętego, to wszystko wydaje się niemożliwe. 300 mężczyzn pod dowództwem właśnie takiego słabego, byśmy powiedzieli, wodza, ma stawić czoło liczącej tysiące, dziesiątki tysięcy armii, świetnie wyszkolonej, która wtedy siała postrach. Jeszcze na dodatek cała broń tych ludzi Gedeona to były jakieś garnuszki, trąbki, garnki, które tam tłukli później. I ta historia jest opisana w księdze Sędziów. Jak się ją poznaje, to chce się powiedzieć: to nie miało prawa się udać, ale się udało. Izraelici zwyciężyli. I teraz Maryja słyszy od anioła: Pan jest z Tobą. Dzięki Tobie zło zostanie ostatecznie pokonane. Tak jak wtedy Gedeon, tak teraz Maryja, żyjąca o wiele później od niego, słyszy te słowa: Pan jest z Tobą. Zło zostanie ostatecznie pokonane przez tego, którego zrodzisz. Historia Gedeona, historia Nazaretu, historia Fatimy przypominają nam, jakie jest Boże wartościowanie, jakimi środkami się posługuje Bóg, żeby zmienić losy świata. Tam, gdzie ludzie chcą być silni, skuteczni, mocni, przebiegli, nawet brutalni, tam, gdzie siłę mierzy się ilością czołgów, rakiet, samolotów czy wielkością armii, wszędzie tam Bóg posługuje się tym, co małe i niewiele znaczące. Tam, gdzie panoszy się zło, Pan Bóg za pomocą słabych ludzi sprawia, że dobro triumfuje, a zło ponosi ostateczną porażkę. Dlatego dziś proszę, by każdy z tutaj obecnych, wszyscy, którzy łączą się z nami duchowo za pośrednictwem mediów, żeby każdy z nas tak, jak potrafi, włączył się w te słowa zawierzenia, które na końcu mszy wypowiem. Niech każdy modli się tak, jak umie, bez cienia zwątpienia i bez stawiania pytań, czy nasza modlitwa jest w stanie zatrzymać bomby. Bo takie pytania pewnie stawiał sobie Gedeon, zadawali sobie tak samo takie pytanie, czy są w stanie zwyciężyć ci jego wojownicy. I my dzisiaj też sobie zadajemy to pytanie. Może niektórzy gdzieś tam na dnie serca sobie myślą, no dobrze, ale czy ta nasza modlitwa jest w stanie zatrzymać bomby? Czy jest w stanie zatrzymać to okrucieństwo? Czy jest w stanie zatrzymać to wielkie nieszczęście, jakie dotyka cywili, ludzi, którzy tracą swoje mieszkania, dorobek całego życia? Tak, kochani, patrząc po ludzku, przypominamy trochę Gedeona, ale spójrzmy dziś na siebie oczami Pana Boga. Bo Bóg wybiera, trzeba to jeszcze raz mocno podkreślić, wybiera to, co możnym tego świata wydaje się słabe i godne pogardzenia, by objawić swoją moc. Tak dzieje się przez całą historię zbawienia. Tak dzieje się w historii ludzkości. Bóg wybiera nieraz to, co słabe, żeby zawstydzić to, co mocne. Bóg chce objawić przez naszą słabość swoją moc. I dziś tej mocy nam potrzeba bardziej niż w jakimkolwiek momencie naszej historii. Tej mocy potrzebują ci, którzy walczą o swoje rodziny, swoich bliskich, o swoje dzieci. Tej mocy potrzeba tym wszystkim, którzy patrzą na krzywdę rannych, zabitych. Tych, którzy patrzą, jak niszczony jest ich kraj, jak zabierane jest to wszystko, co posiadają, jak chce im się odebrać nadzieję. Oni wszyscy tej mocy potrzebują. I my także potrzebujemy tej mocy, potrzebujemy tej wiary, tej nadziei, że Bóg wybiera to, co słabe, godne pogardzenia, aby objawić swoją moc. I o tę moc dzisiaj wszyscy się w tej świątyni modlimy. Amen.